Don Quixote, rozdział 40, w którym zawiera się dalszy ciąg historii niewolnika. Sonet. Duchy szczęśliwe, które z ciał powłoki, w nagrodę wielkich czynów uwolnione, z tej niskiej ziemi, biorąc lot wysoki, skrzydłami w gwiezdną się wzbijacie stronę. Żądzą i słusznym gniewem zapalone, nim ciała wieczne już objęły mroki, wytoczyłyście krwi bujne potoki, od których morze jest zarumienione. Nim zbrakło męstwa, już życia nie stało, w malejących rękach, co doznawszy klęski, jednak przy śmierci zwycięstwo odniosły. Przeto ten oręż wraży i ciemięski, co się naszczerbiało pierś twierdzy białą, ku waszej chwale śpiewa hymn podniosły. Ja pamiętam te wiersze w podobnej osnowie, rzekł niewolnik. Ów o zdobyciu twierdz, rzekł rycerz, jeśli dobrze sobie przypominam, brzmi tak. Sonet. Z jałowej zrytej pociskami niwy, z twierdzy zmienionej w gruz, z zburzonej wieży, dusze tych kilku tysięcy żołnierzy odeszły dzisiaj w kraj bardzo szczęśliwy. Gdy już pochańców chówiec napastliwy wdarł się na szańce, kędy mord się szerzy. Każdy z tych kilku tysięcy żołnierzy pod ostrze miecza dał głowę szczęśliwy. Smutne wspomnienia i żal lamentliwy, co w dawnych wiekach sprawiały tu straże i dziś wartują nad tą krwawą glebą. Albowiem nigdy z błona ziemskiej niwy dusze tak czyste nie wzleciały w niebo, ni takie męstwo nie szło na cmentarze. Te wiersze za dość niezłe były uznane. Niewolnik, uradowany niezmiernie z wieści o swoim współtowarzyszu, do przerwanego wątku opowieści powrócił. Gdy więc Goletta i twierdza upadły, Turkowie wydali rozkaz do szczętnego zburzenia Goletty. Co się warowni tyczy, to tam już i tak kamień na kamieniu nie pozostał. Przeto z wielkim pośpiechem i z niewielką fatygą z trzech stron podsadzili miny, a liści w żadnym miejscu nie mogli naruszyć ani wysadzić w powietrze tych starych murów, co się im najsłabszymi być wydały, gdy tymczasem owa część nowych umocnień uczynionych przez Frantina, która po szturmie ocalała, wraz się w gruzy rozpadła. Cała flota pogańska wróciła w wielkim triumfie do Konstantynopola, gdzie po kilku miesiącach umarł mój pan Uchali. Uchali, Fartaks zwany, co po turecku znaczy zaprzanie sparszywy. W samej rzeczy świeżbą był dotknięty. Wśród Turków jest obyczaj, aby nadawać przydomki, które cnoty lub przywary oznaczają. To pochodzi stąd, iż u nich nie masz jak tylko cztery familie, co od domu ottomańskiego pochodzą. Wszystkie zaś inne, jak rzekłem, biorą imiona albo przydomki od swych cnót dusznych lub cielesnych przywar. Tedy ów parszywiec, niewolnik wielkiego sułtana, przebył 40 lat na galerach, robiąc wiosłem, zaś w 34 roku życia stał się zaprzańcem. Z Bisur manił się dla zemsty nad jednym Turczynem, który mu dał w gębę, gdy był do wiosła przykowany. Dzielność jego tak wielka była, że w plugawych fortyżów nie szukając, ani ku tym drogom nie sterując, po których ulubieńcy sułtana na wysoki stopień godności się wznoszą, zaraz został królem Algieru, a potem admirałem, który to urząd jest trzeci w otomańskim państwie. Uchali był Kalabryjczyk rodem. Człek to był dość szlachetny i ludzki dla swych niewolników, których miał podówczas 3000. Po jego śmierci jeńcy podzieleni zostali tak, jak w swoim testamencie ustanowił, między wielkiego sułtana, który zawsze dziedziczy po zmarłych w równej części pospołu z dziećmi nieboszczyka i swoich poturczeńców. Ja dostałem się pewnemu zaprzańcowi, Wenecjaninowi, który służąc na chrześcijańskiej nawie, jeszcze jako otrok był pojman przez Uchalego. Ów taką ku niemu poczuł skłonność życzliwą, że wkrótce największym swym zaufanym i ulubieńcem go uczynił. Hasan Aga, takie imię sobie ów wiarołomca przybrał, stał się najokrutniejszym renegatem, jakiego sobie tylko wystawić można. Zbogacił się później niezmiernie i wodzem Algierczyków był mianowany. Przybyłem wraz z nim do Algieru, pocieszony cośkolwiek, że się do Hiszpanii zbliżam, nie przeto, abym chciał uwiadomić kogoś listem o moim smutnym stanie, ale w tym ufność pokładając, iż może znajdę łatwiejszą sposobność do ucieczki niż w Konstantynopolu, skąd 1000 razy zbiec usiłowałem. Bez tego jednak, aby mi się nastręczyła choć raz pomyślna sposobność i moment szczęśliwy. Umyśliłem szukać w Algierze innych środków i dróg, aby móc osiągnąć to, czego tak pragnąłem. Nie wątpiłem, że wolność odzyskam. Choć temu, co zamyślałem, knowałem i do skutku starałem się przywieść, nigdy szczęśliwy wynik nie odpowiedział, nie upadając na duchu. Zaraz nową nadzieję sobie tworzyłem, która, choć mdła i niepewna, siły mojego skrzypiała. Tak wiek mój trawiłem, zamknięty w więzieniu, które Turkowie nazywają łaźnią. Trzymają w nim niewolników chrześcijan, tak tych, co należą do sułtana, jak i do osób prywatnych, czy też do almasen, to znaczy niewolników rady, którzy bywają używani do powszechnych robót w mieście, jako też do innych prac. Ci ostatni z wielką trudnością wolność odzyskać mogą, gdyż należąc do gminy i pana własnego nie mając, nie wiedzą, do kogo się udawać o ugodę wyzwolenia, chociaż i pieniądze na wykup mają. Do tych łaźni niektórzy z mieszkańców sadzają swoich niewolników, zwłaszcza okupić się niemogących, aby tam w bezpieczeństwie przebywali, nim wykup przyjdzie. Niewolnicy królewscy do wykupu przeznaczeni, do robót w polu pędzeni nie są, jak inni rudelnicy, chyba że pieniądze się opóźniają, by ich przymusić do pisania z większą usilnością. O przyspieszenie okupu każą im pracować i drzewa w boże wraz z innymi rąbać, co jest trudem niemałym.
Don Kichot, rozdział 40, strona 354. Ja znajdowałem się między tymi, którzy się opłacić mieli, gdy tylko uznali, że jestem kapitanem, chociażem nic o mojej majętności i dziedzictwie nie mówił. Zaliczyli mnie do tych rycerzy, po których okupu się spodziewali. Uwiązali mnie na łańcuchu, co się stało raczej dla oznaki, że jestem dla wykupu, niż skutkiem troski o moje bezpieczeństwo. Tak tedy czas niemały siedziałem w tych łaźniach pospół z innymi rycerzami i znacznymi personami, które były do okupu przeznaczone. I chociaż często nękał nas głód i brak szat, którymi gołe ciała okryć by można było, wszakoż nic nas tak nie trapiło, jakowo niesłychane okrucieństwo, z jakim mój pan do niewolników chrześcijan się odnosił, a któreśmy codziennie na własne oczy widzieli. Nie przeszedł dzień, aby któregoś nie kazał powiesić, na pal wbić, albo też uszy komuś urżnąć. Wszystko to dla błahej przyczyny, albo i bez powodu wcale. Tak iż Turkowie sami przyznawali, że dla swojej własnej plugawej przyjemności to czyni, będąc już morderzem z przyrodzenia swego i ludzkiego gatunku nieubłaganym wrogiem. Jeden tylko żołnierz hiszpański, Saavedra, szczególną jego względnością się cieszył. U Saavedra, chociaż dla odzyskania utraconej wolności, chwytał się sposobów różnych, i takie rzeczy czynił, że na długo one w pamięci pogan pozostaną. Nigdy nie był kijami obity, ani złego nie usłyszał słowa. Za najmniejszą rzecz z tych, które czynił, winien był być, według naszego powszechnego rozumienia, na pal wbity, czego i sam nieraz się obawiał. Gdyby mi czas na to pozwalał, opowiedziałbym wielmożnemu państwu w tej godzinie o niektórych sztuczkach tego Saavedra, co by was zaciekawiło i zdumiało bardziej niż moja historia. Mówię więc, że na dziedziniec naszego więzienia wychodziły okna domostwa pewnego bogatego i znacznego maura.
Były to raczej dziury niż okna, jak to u Maurów jest w obyczaju, a do tego zasłaniano je mocnymi i grubymi żaluzjami. Zdarzyło się pewnego dnia, że stojąc na tarasie naszego więzienia, pospół z trzema towarzyszami i bawiąc się skakaniem w łańcuchach dla spędzenia czasu, byliśmy sami, gdyż inni chrześcijanie do robót zabrani zostali. Podniosłem przypadkiem głowę i ujrzałem, że w jednym z tych małych, przymkniętych okien ukazała się trzcina, na końcu której uwiązana była chustka. Ta trzcina tam i sam się poruszała, jakby chciała dać nam znać, abyśmy się zbliżyli i pochwycili ją. Patrzyliśmy pilnie. Jeden z moich współeczników stanął podle trzciny, aby zobaczyć, czy ją opuszczą na ziemię, czy też coś innego uczynią. Gdy ją chciałem uchwycić, natychmiast ją umknięto i znów trzcina na wszystkie strony w górze ruszać się poczęła, jakby ktoś głową kiwał na znak, że nie tego chciano. Gdy niewolnik odszedł, znów ją opuszczono i poruszać ją zaczęto jak pierwej. Drugi z moich towarzyszów poszedł spróbować, toż samo uczyniono, co wprzód. Na ostatek ruszył trzeci, ale przytrafiło mu się to, co i tamtym dwóm. Ujrzawszy to, chciałem i ja szczęścia spróbować. Skoro tylko obok trzciny stanąłem, spadła ona na podwórze tuż do nóg moich. Podbiegłem zaraz, aby chustkę odwiązać, na której znajdował się supeł. Znalazłem w nim 10 ziarn z złotych monet niskiej próby, które między Maurami w obiegu są, a każda z nich warta 10 naszych reali. Że to odkrycie wielce mnie uradowiło. Uradowało i mówić wcale nie trza, a radość moja była równa memu zdumieniu, zwłaszcza gdy jąłem roztrząsać, skąd pochodzi ten dar, tylko dla mnie przeznaczony. Jak to można było dowodnie wnosić z tego, że nie chciano opuścić trzciny, zanim ja nie przybiegłem? Opuścić trzciny, zanim ja nie przybiegłem. Wziąłem pieniądze, co tak w porę przyszły. Złamałem trzcinę, wróciłem na taras i spojrzawszy w okno, ujrzałem rękę wieluchną, co z wielkim pośpiechem zamykała kratę. Z tego poznaliśmy, że jakaś białogłowa dom ten zamieszkująca dar ten nam zesłała. Na znak naszej wdzięczności podziękowaliśmy ukłonem na modłę turecką, głowę i ciało nisko ku ziemi schylając i ramiona na piersiach krzyżując. Po małej chwili ukazał się w oknie mały krzyż z trzciny sporządzony i wraz zniknął. Znak ów ugruntował nas w przeświadczeniu, że w domu tym musiała znajdować się jakaś niewolnica chrześcijanka i że ona dobrodziejstwo to nam wyrządziła. Jednakoż białość tej ręki manelami ozdobionej kazała nam myśl odmienić. Imaginowaliśmy sobie, że to raczej poturczona chrześcijanka, jedna z tych, które panowie tureccy pospolicie za żony prawe biorą i co za wielkie szczęście być mają, gdyż więcej białogłowy obcej krwi szanują niż swoje własne. Odtąd całą naszą rozrywką było patrzeć w okno, skąd wytkniono krzyż trzcinowy w okno, któreśmy mieli za naszą gwiazdę polarną. 11 dni ubiegło bez tego, abyśmy ujrzeli rękę albo znak jakowyś, chociaż przez cały ten czas nie litowaliśmy starań, chcąc dowiedzieć się, kto w tym domu przebywa i czy jakaś poturczona białogłowa tam się znajduje. Nikt nam nic nie umiał powiedzieć, krom tego, że mieszka tam pewien bardzo zacny Maur, bogacz zwany Ali Morato, który był alkadlem La Pata, co jest u nich bardzo wysokim urzędem. Gdyśmy najmniej o tym myśleli, aby z tego okna miał na nas spaść deszcz złotych ziarn, ujrzeliśmy nagle opuszczającą się w dół trzcinę z inną chustką, na której widniał większy. Jeszcze niż poprzednim razem supeł. Łaźnie, jak i wówczas, puste były i wyludnione. Czyniliśmy doświadczenie jak pierwszą razą. Zrazu dopadło trzech moich współeczników, ale trzcina żadnemu pochwycić się nie dała, tylko mnie, gdyż upadła na ziemię za moim zbliżeniem się. Odsupłałem węzeł i znalazłem w nim 40 złotych skudów hiszpańskich oraz list pisany po arabsku ze znakiem Krzyża Świętego na końcu pisma.
ucałowałem krzyż. Schowałem pieniądze i powróciłem na taras, skąd żeśmy zwykle podziękowania oświadczyli. Znów ukazała się dłoń w oknie. Dałem znak, że list przeczytam. Wówczas okno zamknięte zostało. Ostaliśmy zdumieni i bardzo uradowani z tego zdarzenia. Żaden znak po arabsku nie rozumiał, a wszyscy pałaliśmy żądzą, aby dowiedzieć się, co ten list zawiera. A liście trudno było znaleźć kogoś, co by nam go przetłumaczyć mógł. Na ostatek postanowiłem zawierzyć pewnemu renegatowi z Murcji, który mi wiele przyjaźni oświadczał i dał mi gwarancję, że zdzierży tajemnicy mu powierzonej. Wśród zbisurmanionych zdarzają się i tacy, co chcą na ziemię chrześcijańską powrócić. Gotując się do drogi, biorą od znacznych jeńców zaświadczenie na piśmie, w którym wiadomym się czyni, że ów zaprzaniec jest człowiekiem szlachetnym, że chrześcijanom zawsze samo dobro świadczył i że przy pierwszej sposobności uciec pragnął. Wielu na dobre tych zaświadczeń używa, inni chytrze w nie się opatrują dla okoliczności, jakie zdarzyć się mogą. Gdy udają się na plądrowanie chrześcijańskich dzierżaw i trafunkiem się gubią, albo w ręce chrześcijan wpadają, zaraz dobywają tych świadectw i mówią, że z onych kart widać, jakie mieli intencje, które takie były i są, że chcieli przebrać się do chrześcijan i dlatego na rozbój morski z Turczynem wyruszyli. Tym środkiem pierwszej popędliwości unikają, jednają się z kościołem i żyją spokojnie, gdyż nikt ich turbować nie śmie. Później, gdy tylko okazja się zdarzy, wracają do Berberii i stają się tymi, którymi dawniej byli. Przyznaję, że są i tacy, co tymi świadectwy uczciwie się wspomagają i na zawsze ostają się na chrześcijańskiej ziemi. Do takich poturczeńców należał i mój przyjaciel, który posiadał zaświadczenie wszystkich moich towarzyszów, co mu najprzychylniejsze wystawiali świadectwa. Tak, iż gdyby Maurowie karty znaleźli, niechybnie by go żywcem spalili. Wiedziałem, że zna język arabski bardzo dobrze i że nie tylko w słowie, ale i w piśmie nim włada. Nie odkrywając mu więc zrazu tajności, prosiłem go, aby mi przeczytał ten papier, który przypadkiem w kącie mojej izby znalazłem. Otworzył go i przez kęs czasu patrzał nań, jakby pismo rozwikłać chciał, mrucząc coś skroś zęby. Spytałem, zaliby rozumiał. Odparł, że wszystko pojmuje i że jeśli chce, aby mi wszystko słowo w słowo przełożył, tedy dać mu muszę pióro i inkaust. Natychmiast podsunęliśmy mu to, czego żądał. Jął powoli na piśmie tłumaczyć, a gdy skończył, rzekł: wszystko, co ten list maurytański zawiera, tutaj w języku kastylijskim przepisane jest, tak iż ani jednego słowa nie brak. Trzeba jeno zawierzyć, że Leila Mairen jako nasza pani Maria Dziewica się wykłada. Przeczytaliśmy list, który tak mówił. Gdy jeszcze byłam małym dziecięciem, ojciec mój miał niewolnicę, która nauczyła mnie w moim rodowitym języku modlitwy chrześcijan i powiedziała mi wiele rzeczy o Leila Mairen. Chrześcijanka potem umarła, ale wiem, że nie poszła w ogień wieczysty, jeno do Pana Boga, bowiem widziałam ją dwa razy we śnie. Rzekła mi, abym udała się do krajów chrześcijańskich oglądać Leila Mairen, która mnie wielce miłuje. Nie wiem, jak się tam przebrać. Wielu chrześcijan widziałam z tego okna, ale nikt mi tak szlachetny się nie zdał jak ty. Jestem młoda, piękna i wiele dostatków z sobą w drogę zabrać mogę. Uważ, czy znajdziesz środek, aby się na ziemię chrześcijańską dostać. A tam już, jeśli zechcesz, mężem moim się staniesz. Jeśli nie zechcesz, nie będę się turbowała, gdyż Leila Mairen męża mi ześle. Sama to wszystko pisałam. Bacz, komu list dasz do czytania. Nie ufaj żadnemu z Maurów, gdyż to naród przeniewierczy. Wielką mnie to troską napawa. Nie chciałabym, abyś list ten komuś odkrył, gdyż jeśli by mój ojciec uznał o tym, wrzuciłby mnie do studni lub ukamieniować kazał. Do trzciny uwiązałam nić, abyś respons swój tam przytwierdził. Jeśli po arabsku pisać nie umiesz, odpowiedz jakim bądź znakiem. Leila Mairen uczyni, że cię zrozumiem. Niech ona i Allah mają cię w swej pieczy, jako i ów krzyż, który często całuje, gdyż tak kazała mi czynić niewolnica. Zważcie sami, wielmożni państwo, jak musieliśmy się dziwić i cieszyć ze słów w tym liście zawartych.
Osłupienie i radość tak wielkie były, że renegat poznał, iż list ten nie przypadkiem znaleziony został, lecz że był to napisany umyślnie do któregoś z nas list. Prosił nas, że jeśli prawdą jest to, czego się domyśla, abyśmy mu całkiem zawierzyli i całą, nie mieszkając, wyjawili prawdę, gdyż gotów jest przecież życie własne oddać dla uwolnienia nas. Mówiąc te słowa, wyjął spod sukni krucyfiks, który na piersi nosił i ze łzami w oczach przysiągł na Boga, przedstawionego na tym wizerunku, w którego on, nędzny grzesznik, niezachwianie wierzy, że tajemnicy dochowa i nie zdradzi nic z tego, co mu odkryjemy. Jest przeświadczony, że z pomocą tej, co do nas pisała, on i my wszyscy wraz wolność odzyskać możemy. On wówczas miałby pocieszenie największe być przywróconym na łono naszej świętej matki, Kościoła, od którego oderwany został jako zgniły i nadpsuty przez swoją nieświadomość i swój grzech członek. Wszystko to powiedział ów przeniewierca z tak grzewliwymi łzami i z taką skruchy oznaką, że zgodnie do jego prośby się nakłoniliśmy, odkrywając mu całą prawdę bez tego, aby cośkolwiek zataić albo i zmyślić. Ukazaliśmy mu okienko, z którego trzcina się wysuwała. Zapamiętał ów dom i przyrzekł, że nie będzie szczędził starań, aby dowiedzieć się, kto tam mieszka. Uradziliśmy z połem, że na list Maurytanki będzie stosownie odpowiedzieć. Nie było nikogo, kto by uczynić to mógł. Renegat dobył nas z tego zatrudnienia i nie mieszkając spisał wszystko, co mu powiedział. Były to słowa, które tutaj dokładnie wielmożnemu państwu przytaczam, gdyż wszystkie okoliczności, które mi się w tym czasie przydarzyły, w niezwietrzałej przechowując pamięci, jako je przechowam aż do końca życia mojego. Oto cośmy odpowiedzieli Maurytance. Prawdziwy Allah i błogosławiona Marien, która jest Matką Boga i która ci serce natchnęła, abyś poszła między chrześcijan, gdy cię kocha, niechaj cię w swojej opiece mają. Proś jej sama, aby raczyła dać ci poznać, jak masz dopełnić zamysłu, który cię objawiła. Dobroć jej jest tak niezmierna, że uczyni to. Przyrzekam ci z mojej strony i w imieniu wszystkich chrześcijan, którzy tutaj są ze mną, że uczynimy dla cię wszystko, co w naszej mocy leży, choćbyśmy i własnym życiem nadłożyć mieli. Nie zaniedbaj napisać i uwiadomić mnie, co czynić zamyślasz. Ja zawsze ci odpiszę, gdyż wielki Allah zesłał nam niewolnika chrześcijanina, który umie mówić i pisać w twoim języku, jak to przez ten list dowodnie poznasz. Możesz nas uwiadomić bez obawy o wszystkim, o czym tylko będziesz chciała. Co się zaś tyczy oświadczenia, jakie mi czynisz, być moją żoną, gdy się dostaniemy na chrześcijańską ziemię, to daję ci przyrzeczenie rzetelne, że się twoim mężem stanę. Przysięgam ci to na moją chrześcijańską wiarę, a wiedz, że chrześcijanie lepiej dotrzymują przysiąg niż Maurowie. Allah i Matka Jego Marien niech cię zachowają we wszelkiej pomyślności. Gdy już ten papier był napisany, musiałem czekać 2 dni, aż łaźnie wyludnią się jak zwykle. W stosownej chwili wyszedłem na taras, aby ujrzeć, czy ukaże trzcina, której w samej rzeczy ją mieszkano z okna spuścić. Zaledwie ją ujrzał, aczkolwiek nie mogłem sprawdzić, kto ją opuszcza. Pokazałem papier, jak gdybym chciał zapytać o nić, a liści już dowiązana była do trzciny. Przytwierdziłem moje odpisanie. Wkrótce później ukazała się znów nasza gwiazda z białym znamieniem pokoju, czyli z chusteczką uwiązaną na końcu. Gdy upadła na ziemię, szybko ją podniosłem i znalazłem w węźle różnego rodzaju monety srebrne i złote na łączną sumę 50 skudów, co 50-krotnie zwiększyły naszą radość i skrzepiły nadzieję rychłego odzyskania swobody. Tegoż jeszcze wieczoru powrócił nasz poturczeniec i oznajmił, że w domu tym, jak uznał, mieszka pewien niezmiernie bogaty Maur, zwany Aghi Morato, który ma jedyną córkę, dziedziczkę całej jego fortuny. Dzieweczka ta w powszechnym mniemaniu za najpiękniejszą białogłowę w całej Berberii uchodzi. Niektórzy wicekrólowie z Algieru przybyli, chcieli ją w zamężcie, aliści ona w stadło pójść nie chciała.
Poturczeniec dowiedział się także, że w domu Akhimorata przebywała niewolnica chrześcijańska, która już umarła. Wszystko to nawszem się zgadzało z zawartością listu. Złożyliśmy walną naradę z Poturczonym, jakim by sposobem Mauretankę wykraść i wraz z nią udać się na chrześcijańską ziemię. Umyśliłem czekać jeszcze wiadomości od pięknej Zorajdy, takiej było imię tej, która teraz Marią zwać się pragnie, wiedząc, że jeno ona może wszystkie przeszkody przezwyciężyć. Renegat rzekł nam, abyśmy się zbyli wszelkiej troski, gdyż albo życie odda, albo wolność nam przywróci. Przez 4 dni łaźnie były pełne ludzi. Dla tej przyczyny trzcina wcale się nie ukazywała. Gdy jednak podwórzec pewnego dnia opustoszał, wytkniona została przez okno z zawiniątkiem tak pękatym, że wielką sobie radość z tego obiecywaliśmy. Trzcina wraz z chustką zniżyła się ku mnie. Znalazłem papier i 100 złotych skudów. Poturczeniec był akurat z nami. Wróciwszy do swojej nory, daliśmy mu list do przeczytania. Rzekł, iż to w sobie zawiera. Nie wiem, panie, jakiego sposobu się chwycić, abyśmy do Hiszpanii ujechać mogli. Lela Marien nie powiedziała mi tego, chociaż się o to pytałam. Jedno tylko uczynić mogę. Posłać wam z tego okna wiele złotych monet. Zapłaćcie okup za siebie i za swoich towarzyszy. Niechaj jeden z was uda się na ziemię chrześcijańską, zakupi tam barkę, a później powróci, aby innych zabrać. Znajdzie mnie w ogrodzie mego ojca, w pobliżu bramy Babaron, blisko morza, gdzie pozostanę przez całe lato w towarzystwie ojca mego i sług moich. Możecie mnie stamtąd porwać w nocy i zaprowadzić do łodzi, nie obawiając się niczego. Pamiętaj, żeś przyrzekł być moim mężem. Jeśli słowa nie zdzierżysz, powiem Lela Marien, aby cię ukarała. Jeśli nie masz nikogo, komu mógłbyś zawierzyć, że kupi barkę, kup ją sam i wyrusz w drogę. Wiem, że powrócisz prędzej niż każdy inny, gdyż jesteś rycerzem i chrześcijaninem. Staraj się wywiedzieć, gdzie jest nasz ogród, gdzie się będziesz po dziedzińcu przechadzał. Zrozumiem, że łaźnie są puste i wówczas dam ci wiele pieniędzy. Niech Allah ma cię w swej opiece. Oto co zawierał ten drugi list. Każdy ze społeczników moich oświadczył gotowość. Każdy ze społeczników moich oświadczył gotowość wyruszenia za okupem, przyrzekając, że wiernie powróci. Ja gotów byłem także to uczynić, ale poturczeniec sprzeciwiał się temu, mówiąc, że w żadnym razie nie dozwoli, aby któryś z nas osobno wyszedł z niewoli, zanim wszyscy wolności nie odrzyszczą, gdyż z doświadczenia to wie, jak uwolnieni źle obietnic swych dopełniają, które składali, przebywając jeszcze w więzieniu. Nieraz się trafiało, że niewolnicy o znacznej kondycji tego środka się chwytali, okupiwszy jednego i wysławszy go z pieniędzmi do Walencji albo Majorki, aby tam statek wyrychtował i powrócił zabrać tych, co go odkupili. Aliści nikt więcej nie powrócił, gdyż odzyskana wolność i lęk, aby jej znowu nie utracić, wymazały z pamięci wszystkie obliki i przyrzeczenia. Na potwierdzenie tej prawdy opowiedział nam pokrótce traf, który w tym właśnie czasie chrześcijańskim się zdarzył rycerzom. Traf najdziwniejszy, jaki mógł być w tym kraju widziany, chociaż co chwila rzeczy osobliwe tam zachodzą, które duszę osłupieniem i trwogą napełniają. Na ostatek powiedział, że należy uczynić tak, aby pieniądze na okup chrześcijanina przeznaczone on do swych rąk dostał i kupił za nie barkę w Algierze pod pokrywką, że chce jak kupiec sprzedawać towary w Teutanie, jeżdżąc wzdłuż tych brzegów. Stawszy się panem statku, znajdzie łatwiej środek, aby nas z łaźni wydostać i na pokład zabrać. Jeśli Mauretanka przyśle później te pieniądze, co je obiecywała, będzie można wykupić wszystkich i już bez żadnych zatrudnień wziąć ich na pokład, choćby w samym środku dnia. Jedno tylko w tym wszystkim jest zatrudnienie. Maurowie nie dozwalają, aby poturczeńcy posiadali судна, chyba jedno wielkie statki dla rozboju morskiego. Obawiają się bowiem, że ten, który barkę kupuje, zwłaszcza jeśli jest Hiszpanem,
Czyni to wszystko po to, aby do dzierżaw chrześcijańskich się udać. Ale on tę zawadę łatwiej usunie, przybrawszy do społeczeństwa statku i korzyści z handlu Maura z Tagarinu. Tak, rzecz koloryzując, stanie się panem barki i resztę już gładko wykona. Chociaż mnie i towarzyszom moim zdało się, że lepiej by było posłać po barkę do Majorki, jak nam to Mauretanka namieniła. Jednak nie śmieliśmy się sprzeciwić zaprzańcowi, obawiając się, że jeśli zleceń jego wypełnić nie będziemy chcieli, on nas wyda, a wówczas będą w niebezpieczeństwie nie tylko nasze życia, ale i życie Zorajdy, dla którego byśmy z chęcią życia nasze oddali. Postanowiliśmy tedy oddać naszą sprawę w ręce Boga i ręce tego poturczeńca. Natychmiast ułożyliśmy odpowiedzi dla Zorajdy, oznajmiając, że uczynimy to, co nam radzi, gdyż rady jej są tak dobre, jakby Lela Marien nimi ją natchnęła i że od niej samej zależy jeno, aby całe to przedsięwzięcie do skutku przywieść. Jeszcze raz przyrzekłem jej, że ją swoją żoną uczynię. Zorajda nazajutrz, gdy łaźnie puste były, kilkakrotnie przy pomocy trzciny i chusteczki przesłała nam 2000 złotych skudów. Otrzymaliśmy także list, w którym mówiła, że w najbliższy Juma, czyli czwartek, uda się do ogrodu swego ojca, ale że zanim tam pójdzie, da nam pieniędzy, jeśli ich jeszcze mamy niedosyć. Prosiła, aby ją uwiadomić, gdyż może nam tyle dodać, ile byśmy sami tylko chcieli. Ojciec jej ma tak wielką ilość pieniędzy, że straty nie spostrzeże, zwłaszcza, że wszystkie klucze są jej powierzone. Nie mieszkając, wręczyliśmy 500 skudów poturczeńcowi, aby kupił barkę. 800 skudów, które mój okup stanowiły, odliczyłem pewnemu kupcowi z Walencji, który wówczas w Algierze się znajdował. Odkupił mnie od króla, dając słowo, że natychmiast po przybyciu pierwszego okrętu z Walencji całą sumę zapłaci. Gdyby bowiem był wszystkie pieniądze wniósł od razu, mogłoby to w królu podejrzenie wzbudzić, że mój okup już dawno leżał w Algierze, a liści, że kupiec to zataił, aby pieniędzmi na własny pożytek obracać. Władca mój zresztą tak był przebiegły i chytry, że żadną miarą pieniędzy od razu wnieść nie chciałem. We czwartek, poprzedzający w piątek, w którym to dzień piękna Zorajda do ogrodu udać się miała, dała nam ona jeszcze 1000 skudów i oznajmiła o swym wyjeździe, prosząc, abym, skoro się tylko okupię, dowiedział się, gdzie się znajduje ogród jej ojca i stawił się tam niebawem. Odpowiedziałem jej węzłowacie, że uczynić tego nie omieszkam. Niechaj to tylko ma w pamięci, aby polecić się opiece Lela Marien przez owe modlitwy, których nauczyła jej niewolnica. Zarządziłem, aby moi trzej towarzysze także wykupieni zostali. Chciałem bowiem ułatwić im wyjście z łaźni, a takoż i dla tej przyczyny, że gdyby ujrzeli mnie wykupionym, a siebie nie, chociaż pieniądze na to były, diabeł mógłby im podszepnąć coś na zgubę Zorajdy. Chociaż mając ich za ludzi poczciwych, nie powinienem się był niczego obawiać. Jednakowoż nie chciałem niczym hazardować. Wykupiłem ich podobnym sposobem, wręczając wszystkie pieniądze kupcowi, aby za nas spokojnie i śmiało zaręczył, nie odkrywając mu wszelako naszej tajemnicy, co by niebezpieczne się było mogło okazać.
Czyta Reda Haddad.